Katarzyna Maciejewska, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w naszym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
To jest fascynujący projekt. Zaraz powiemy, o co chodzi. I on trwa już lat kilka ładnych. Nie jest tylko realizowany przez Katarzynę Maciejewską, ale w szerszym gronie, chociaż część tego szerszego grona już na emeryturze niestety, prawda?
Niestety i pewnie też stety, bo rzeczywiście koleżanka Dorotka Hanowska naprawdę zebrała niesamowite materiały, kilkadziesiąt godzin nagrań i to wszystko z nami zostało.
No właśnie, to teraz powiedzmy, o co chodzi. Realizowaliście taki projekt, zresztą nagrodzony bardzo obficie, Tożsamość w zagrożeniu. Nagrywaliście rozmowy, wywiady, no takie pogadanki można powiedzieć z osadnikami, z ludźmi, którzy tutaj się sprowadzali po 45 roku. Ten projekt się skończył, tak?
Tak, w 2023 roku się skończył, ale to nie znaczy, że skończyliśmy z tym tematem.
No właśnie, to zacznijmy od tego właśnie Tożsamości w zagrożeniu. Do jak wielkiej grupy osób wam się udało w tym projekcie dotrzeć? Jak odnajdujecie te osoby? I czy one chętnie się dzielą tymi swoimi wspomnieniami, czy raczej wolą być troszeczkę w cieniu?
W ramach Tożsamości w zagrożeniu rozmawialiśmy z kilkunastoma osobami, ale to nie znaczy, że wówczas je znaleźliśmy, czy wówczas do nich dotarliśmy, bo tak naprawdę te powojenne losy słupskich osadników i mieszkańców Słupska i samego miasta, to jest jeden z najważniejszych kierunków rozwoju naszego muzeum. Także to było rozpoczęło wcześniej. Dorotka Hanowska, wówczas jeszcze Ciecholewska, na przykład zrobiła wspaniałą wystawę o robotnikach przymusowych z czasów II wojny światowej. Docieraliśmy do nich różnie, bo to było i przez Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę, i przez Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, i po prostu przez takie nasze znajomości. W tej chwili ludzie już wiedzą, że coś takiego robimy, przychodzą na spotkania, przychodzą oglądać filmy, przychodzą przede wszystkim na wystawę do Białego Spichlerza. No i właśnie zaczynamy rozmawiać, namawiamy.
Ta wasza praca ciężka zresztą, bo to są godziny nagrań tak naprawdę, tak?
Ale
jakby się wpraszacie komuś do domu, czy zapraszacie do siebie, jak to jest?
Jak to woli. Rzeczywiście częściej wychodzi, że wpraszamy się do domu, bo to są zwykle ludzie starsi. I im wygodniej jest, żeby ktoś do nich przyszedł. Ale czasami, bo rozmawiamy też z kolejnymi pokoleniami, żeby zobaczyć, co zostało przekazane dzieciom, wnukom, a co nie zostało też powiedziane na głos, prawda? Więc rozmawiamy też z młodszymi osobami. Natomiast zwykle są to osoby starsze, którym jest po prostu łatwiej, żeby do nich przyjść, co nie znaczy, że zmuszamy do czegokolwiek.
Jak głęboko sięga ta pamięć? To jest, bo biorąc pod uwagę upływ czasu, który jest nieunikniony, no to można spojrzeć na to w ten sposób. Ktoś, kto się urodził około roku 40, ma dziś grubo po 80, więc to już jest wiek, powiedzmy sobie, słuszny. Natomiast to jest taka pamięć, która daje się odtwarzać w jakichś szczegółach, w jakichś wydarzeniach, w jakichś takich przebłyskach z przeszłości. Czy to są dość szczegółowe opowieści, jak to było, skąd tu trafiliśmy?
Zależy. Wszystko zależy od człowieka, bo to, że ma się 80 parę lat, to właśnie rozmawiałam ostatnio z panią Bogumiłą, dokładnie 1940 rok. Wspaniała pamięć, ale nie tylko, wspaniałe podejście do życia. Jak młoda dziewczyna tak naprawdę. Czasami widać rzeczywiście, że z pamięcią pojawiają się kłopoty, ale pamięć działa też tam w ten sposób, że te wczesne wspomnienia są bardziej wyraźne czasami niż to, co się wydarzyło 2 dni temu. W związku z czym widać to na przykład, jak się zadaje szczegółowe pytania. Ponieważ zwykle ta opowieść jest płynna. Pozwalamy na to, żeby te osoby po prostu mówiły o tym, o czym chcą mówić, aczkolwiek czasami musimy hamować pewne dygresje, nie da się ukryć, więc mówią o tym, co jest dla nich ważne. Mówią o tym, co zapamiętały. Ale jak się zadaje szczegółowe pytanie, to albo się pojawia bardzo ogólnikowa odpowiedź, albo na przykład po prostu nie potrafią na to odpowiedzieć. Nie wszyscy. Bo ja też mam doświadczenie z chorobami dementywnymi, więc ja wiem, jak to działa. Więc ja to zauważam. Natomiast te wspomnienia z dzieciństwa są dla nich ciągle ważne i żywe.
A to jest tak, że udaje się odtworzyć jakieś bardzo takie charakterystyczne dla Słupska szczegóły, czy dla tego regionu, czy są jakieś takie punkty styczne w tych opowieściach?
Jest na pewno wiele szczegółów poświęconych powojennemu Słupskowi, chociaż sięgamy też głębiej, skąd ci ludzie tutaj do nas trafili, jaka jest historia rodzinna. Natomiast tak, pojawia się wiele charakterystycznych miejsc, Kino Polonia, Zielona Budka tutaj na skwerze Starzyńskiego, restauracje, między innymi metro, oczywiście szkoły, bo to zwykle były dzieci, harcerstwo bardzo często. Także rzeczywiście możemy historię tego miejsca, a nawet wygląd tego miejsca w czasach, w dekadach powojennych odtwarzać na podstawie tych rozmów.
Czy to, co dzisiaj dokumentujecie, pokrywa się z tym, jak to mniej więcej procentowo było z napływem ludzi z różnych części dawnej II Rzeczpospolitej, centralnej Polski czy innych regionów kraju? Jest jakaś grupa dominująca? Krótko mówiąc, chcę zapytać, czy ta grupa, jest jakaś grupa, która no widać, że jest taka, że tak powiem, życiowo najtwardsza, najbardziej długowieczna, czy tego się nie da wychwycić?
Oni wszyscy byli twardzi. Oni byli wszyscy twardzi.
No to były ciężkie czasy.
Czasy były naprawdę ciężkie. Wczoraj spisywałam wywiad z panią Urszulą i rzeczywiście ten wywiad się kończy słowami, to były ciężkie czasy. My sobie już nie wyobrażamy, prawda, tego, żyjemy w okresie obfitości. Natomiast ci ludzie rzeczywiście nie mieli nic. Właśnie ta pani Urszula opowiada na przykład, wtedy dostaliśmy mieszkanie, 3 pokoje i łazienka w podwórku.
Czyli trzeba było wychodzić,
trzeba było wychodzić, trzeba było niezależnie wychodzić od pogody, ale dla nich to było wówczas normalne, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o procentowość tych osób napływających do nas, czy to z Kresów, czy to na przykład z Warszawy, bo tych było u nas dużo, to tego nie widać w naszych wywiadach, ponieważ po prostu trafiamy do osób w bardzo różny sposób. I to są po prostu osoby, które w pewnym sensie są przypadkowe. Aczkolwiek widać na przykład, jak szły pociągi, bo ktoś mówi, przyjechałem z Lidy. Jest dużo osób z Lidy. Bardzo często pojawia się na przykład końskie.
Czyli łódzkie.
Czyli tak, jak łódzkie. Albo ktoś był gdzieś dalej i był przesiedlony do końskich i z końskich do nas przyjechał, albo po prostu z tych końskich pochodził. No pojawia się też oczywiście Warszawa, no ale pojawiają się też na przykład roboty przymusowe. Pojawiają się obozy koncentracyjne. Także ta przeszłość jest czasami bardzo różna, ale mimo wszystko wydźwięk tych wywiadów jest bardzo podobny. Bo tak jak wspominaliśmy o tym projekcie Tożsamość w zagrożeniu, on mówił o różnych procesach migracyjnych w Europie, które miały miejsce w ostatnich 100 latach.
Bo tam też były przecież, pamiętam tę opowieść, to była Niemka, która wyszła za Polaka i została tutaj. Jakby mówiąc najoględniej, zasymilowała się, nie zmieniła swojego miejsca zamieszkania, natomiast jakby była częścią tego nowego społeczeństwa jeszcze tutaj.
Sporo mamy takich opowieści.
Naprawdę?
Tak, oczywiście. I opowieści.
Bo wydawało się, tego typu przypadki są raczej śladowe.
Być może. Być może też tak trafialiśmy, ale rzeczywiście mamy dziewczynka, która się tutaj urodziła. Ojciec zginął, będąc w Wehrmachcie. Przyjechał, rodzina wróciła do Słupska, nie do swojego mieszkania, bo to już było zniszczone przez Rosjan. Zamieszkali na Połowieckiej. Dokwetarowano do ich rodziny młodego chłopaka z Warszawy. I ten chłopak się zakochał w tej starszej od siebie matce z 2 dzieci. Zajął się tymi dziećmi. No i ona po prostu została. Mamy też opowieść pana z Poznania, który przyjechał tutaj i przypisano mu mieszkanie przy ulicy Poniatowskiego. Ale też drugi kolega, milicjant, też mu wyznaczono to mieszkanie. No przyszli, tam mieszkała Niemka z młodą córką i z malutkim synkiem. No i oni się tak wszyscy zastanawiali, który tutaj będzie mieszkał. No i żartem ten pan powiedział do tego dziecka, no to którego z nas wybierasz na swojego szwagra? I dziecko wskazało na niego, tego w tym kepi. I rzeczywiście ożenił się z tą Niemką, chociaż ona miała duże wątpliwości. On jej po prostu obiecał, że się nim tutaj zajmie. Albo mamy opowieść rodziny, która mieszkała w budynku bramnym pomiędzy kościołem Świętego Jacka a młynem zamkowym. I tam ojciec matkę właściwie wyciągnął już z transportu, już jak jechała do Niemiec. Cała rodzina wyjechała, ona została. A tutaj jeszcze jest taka dodatkowa historia, że w tej chwili jej syn, wychowany normalnie w Słupsku, jako dorosły człowiek wyprowadził się gdzieś tam pod Hanower i do dzisiaj pod Hanowerem mieszka.
Czyli wyjechał do Niemiec jednak. Koniec końców, po wielu, wielu, wielu latach.
Wielu latach.
A to są opowieści już od początku osadnictwa tutaj, 45 roku, czy raczej już późniejsze historie? Pytam o to ze względu na tę chronologię, na ten upływający czas, że to pokolenie, które się tu osiedlało tuż w 45, to osoby, które się tu urodziły, no niewiele mogą pamiętać z tych pierwszych lat, chociaż czasami to są traumatyczne wspomnienia i one się wryły w pamięć. Natomiast czy to jest już okres późniejszy, lata 50., czy już ten świeży Słupsk?
Też nad tym dużo myślałam. O chronologii generalnie w tych wspomnieniach ciężko powiedzieć, bo że czasami zaczynamy od tego, jak pracowałam w Słupiance, a potem przechodzimy do historii rodzinnej. Natomiast, tak jak mówiłam, to też chodzi o to, jak te wspomnienia z tych pierwszych lat w Słupsku były przekazywane przez te starsze pokolenia. Więc te osoby, które się tutaj rodziły, też mówią o wspomnieniach swoich rodziców. Natomiast rzeczywiście zauważyłam, że w tej chwili już te lata 70., 80. w Słupsku też stają się dla dzieci i młodzieży nieznane, egzotyczne wręcz, więc takie wspomnienia też zbieram. Bo trzeba pamiętać, że nas już nie będzie, a muzeum ciągle będzie stało. I te wspomnienia pozostaną. I za 50, 70, 100 lat to będą naprawdę skarby dla przyszłych muzealników.
Bo był taki okres, kiedy mam wrażenie, byliśmy zafascynowani tym przedwojennym Słupskiem, jak on wyglądał. Potem 45 był już takim okresem granicznym, dużej zmiany tutaj, czyli no po prostu osiedlenia się tutaj Polaków. Natomiast trochę nam uciekły lata 60., 70. i 80. w szczegółach, bo wydawało się, że to jest tak świeża historia, że nie warto do tego zaglądać, a przecież lata 70. to już pół wieku.
Oczywiście. To jest jeszcze nasza historia, ale po nas już przyszły kolejne pokolenia. Na przykład trafił do mnie przeuroczy pan Bogdan, który przyniósł mi zdjęcia poprzedników, którzy mieszkali w jego domu, ale zdjęcia sięgające jeszcze czasów przedwojennych w Gnieźnie, plus zdjęcia rodziny niemieckiej, która mieszkała w jego domu przy ulicy Spacerowej zresztą. No i nagrałam z nim wywiad, ale nie był to wywiad o tych latach powojennych, bo to jest człowiek urodzony w latach 50. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądało życie jego rodziców tutaj u nas. Prowadzili takie kioski warzywne na ulicy Wojska Polskiego. Pewnie niektórzy jeszcze pamiętają. Także omawialiśmy to o tym, jak wyglądała szkoła, jak wyglądało właśnie to jego młodość i jego dzieciństwo. Także mówiąc o słupskich osadnikach, tak naprawdę nie mówimy tylko o tej pierwszej dekadzie, czy pierwszych dwóch dekadach, tylko wszystkich tych, którzy tutaj mieszkają po wojnie.
No bo tak jakoś sobie założyliśmy, że wszystko musiało się zacząć w 45, a przecież tutaj ludzie trafiali w różnych okresach, z różnych powodów i w różnych okolicznościach.
Oczywiście, że tak. I to oni również tworzyli te dzieje tego miasta, prawda? Pracowali w tym mieście, żyli w tym mieście, wiedzą, jak to miasto wyglądają, no i przyczynili się do tego, jak to miasto wygląda obecnie.
A ile było przypadkowości w tym, gdzie się ludzie osiedlali? No bo mam wrażenie, że czasami to była kwestia tego, gdzie się pociąg zatrzymał na dłużej.
Dokładnie. Tak, to rzeczywiście było często bardzo przypadkowe. To widać nawet po tym, jak wygląda ulica Gdyńska w tej chwili, bo tam jedna z pań mówi, tam to mieszkali sami grodniacy.
To tam sam ludzie przez Zgrodna, tak?
Zgrodna.
I oni się tam trzymali razem?
I tam się trzymali razem, pomagali sobie. Czasami było tak, że ktoś planował jechać do Gdyni. Okazywało się, że w Gdyni nie ma już gdzie się osiedlić. Więc szukał dalej, trafiał do Słupska, o piękne miasto, zostaje. Później się okazało, że całe Stare Miasto spalone, prawda?
No ale pierwsze wrażenie nie było takie złe, bo pamiętam tę opowieść, już nie pamiętam nazwiska tego człowieka, ale opowiadał mi, że jak wysiadł z dworca, no to dworzec zniszczony, okej, w dużej części, natomiast sama aleja dzisiejsza Wojska Polskiego i to pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne.
Tak, jeszcze Niemki w sobotami wychodziły przed domy, były przedogródki, w tych przedogródkach, prawda, były piękne kwiaty, także rzeczywiście czasami było tak, że ludzie planowali jechać do Szczecina. Wysiadali właśnie u nas na dworcu, widzieli, że jest pięknie i decydowali się zostać tutaj. Dla niektórych, na przykład przyjeżdżających z Wilna, to było małe miasto.
No tak, w porównaniu do Wilna to tak.
A niektórzy przyjeżdżali, widzieli wielkie, wysokie domy, u nich czegoś takiego nie było i decydowali się zostać u nas.
Już wspominałem o tym pan Zdzisław Gągała, z którym udało mi się porozmawiać dość długo. Opowiadał mi, jak przyjechał tutaj z okolic Warszawy i też mieszkał w małej, malutkiej miejscowości i opowiadał mi, że jego pierwsze wrażenie było oszołomienie, bo zobaczył oświetloną Aleję Wojska Polskiego i świecące się reklamy na kinie dawnym Polonia i powiedział mi, że czuł się jak w Nowym Jorku, chociaż nie miał wrażenia, jak Nowy Jork wygląda. Ale generalnie bardzo go to urzekło i powaliło i zrobiło na nim piorunujące wrażenie. to z ilu osobami już udało wam się porozmawiać, zarejestrować te wywiady i zgromadzić? Jaki to jest czas nagrań w ogóle? Ile to jest
szczerze
opowieści?
Nie policzyliśmy, ale może rzeczywiście warto na
no tym bo wydaje
etapie.
Mi się, że to już jest taki kapitał informacji różnego
jest
rodzaju.
Jest olbrzymi, to wszystko trzeba opracować, bo potrafią ludzie przyjść, przynieść nam 150 zdjęć. Ostatnio przyszła pani, która mieszka w Wielkiej Brytanii, przyniosła pamiątki po swojej mamie, likwidowała mieszkanie. Nawet są dokumenty nadania ziemi przez pana hrabiego i jej rodzinie.
No to ciekawe, ale rozumiem, że nie z tego obszaru.
Ale to są ludzie, którzy tutaj przyjechali i tak. To też jest część ich historii.
No dobrze, bo tak właśnie chciałem o to jeszcze dopytać, bo opowieść opowieściami, ale domyślam się, że jak jesteście u kogoś w domu, no to zaraz pojawiają się zdjęcia i pamiątki rodzinne, albo też osoby te, które przychodzą do was, przynoszą to ze sobą. To co przynoszą i jak duża jest tego skala?
Różne rzeczy przychodzą właśnie i od listu pana hrabiego, i od zdjęcia przed domem na tle rozwieszonej szmaty zrobionego przez wędrownego fotografa, po właśnie takie pamiątki rodzinne typu książeczka rodzinna, wpisane data ślubu, nazwiska państwa młodych, nazwiska ich rodziców i tak dalej. Czasami to są, właśnie ostatnio dostaliśmy kroniki szkolne z lat 60. Pisane przez uczniów, przez uczennicy.
Ze szkół lokalnych.
Ze szkół lokalnych. Rozmawiałam z tymi paniami, to one mówiły na przykład, że no w sobotę chodziliśmy do ogrodu naszego pana profesora, dzisiaj nie do pomyślenia, no i robiłyśmy tam w ogrodzie, bo on miał pasiekę i tak dalej i w ten sposób nas uczył. Mhm. Na przykład. Ale trafiają naprawdę rozmaite rzeczy, bo trafiają do nas też rzeczy, które akurat nie trafiają też do mojego działu, bo ja się zajmuję tymi papierowymi dokumentami, ale łącznie na przykład z ubraniami szytymi w sukience, które ktoś miał w domu. Jakimiś drobiazgami na wystawie jest na przykład kubek wykonany z pocisku, z łuski pocisku armatniego. No to tego stopnia ludzie nic nie mieli, musieli sobie radzić sami. Także trafiają do nas niesamowite czasami rzeczy, a czasami są to takie rzeczy zwykłe, które ludziom się wydają nieważne. No, a to chcecie? Kiedyś przyszedł pan, przyniósł wielką reklamówkę paraporczyków. Mówi, żona kazała posprzątać piwnicę, może chcecie. I my zaczęłyśmy wyciągać taka szkoła, takie zawody sportowe, taki zakład pracy. Zachwyca się, to pan nie wiedział, w którą stronę uciekać. Dwie wariatki siedzą i się proporczykami zachwycają.
Ale ja pamiętam te proporczyki, one były bardzo popularne i mam wrażenie, że gdyby dzisiaj ktoś wrócił do tego rodzaju pewnych, nie powiem, że promocji, bo trudno sobie to wyobrazić, ale jakiejś takiej wizualizacji film, to byłoby coś ciekawego. Ja pamiętam, były całe autobusy poobwieszane na szybach i tak dalej, czy na ciężarówkach. Tego było rzeczywiście bardzo sporo. Pewnie przykrą historią tym wszystkim jest to, że goni was czas strasznie.
Tak, goni nasz czas i tego czasu jest właściwie bardzo mało, bo tak jak mówię, to trzeba jeszcze wszystko opracować. Samo spisanie takiego wywiadu, żeby go później wydać w książce, szykujemy w tej chwili już trzeci tom, to jest w tydzień, dwa roboty. Pod warunkiem, że nie jest się obłożonym innymi obowiązkami, prawda? Trzeba to też zmontować. W tej chwili ustawa o dostępności wymaga też, żeby nanieść napisy w języku polskim. Tak. Także jest to ogrom pracy. Tych materiałów jest naprawdę bardzo dużo. Dobrze, że mam tak daleko do emerytury, bo myślę, że będę się tym do końca już zajmować. Ale zbieramy oczywiście też na surowy materiał, więc gdyby się okazało, że nagle przejechał mnie tramwaj, to wszystko mimo wszystko zostanie.
To nam nie grozi, bo tramwajów nie ma w Słupsku z 59 roku. Na szczęście i życzymy dużo zdrowia. Natomiast rozumiem, że ten projekt będzie się przesuwał trochę na osi czasu, tak? Bo teraz rozumiem, że czas nagli, więc trzeba jeszcze się spotykać z tymi ludźmi, którzy no, są w stanie czasami fizycznie się jeszcze spotkać ze względu na stan zdrowia, no bo tego nie oszukamy, niestety. Natomiast potem, rozumiem, ta cenzura czasowa będzie się przesuwała w kierunku lat 70., 80. i pewnie za chwilę 90., no bo to też już jest 36 lat od 90. roku, więc to jest już naprawdę, za chwilę będzie znowu pół wieku.
Tak naprawdę chyba nie będzie się przesuwać, tylko rozsuwać. Aha, okay. Bo ciągle pamiętamy o tym, o tych kolejnych pokoleniach. Tak naprawdę w naszym pokoleniu to jeszcze ta wojna, to osadnictwo wojenne było ciągle żywe. Cały czas się o tym mówiło. W domu były rzeczy tak zwane po niemieckie. Babcia opowiadała, jeździło się do tej rodziny z innych części Polski.
Jak się zrobiło w starej kamienicy, gdzieś tam porządek w starej piwnicy, to czasami coś się jeszcze udało znaleźć, tak?
Ja jeszcze w czasie pandemii znalazłam fantastyczne rzeczy tutaj u nas w Słupsku.
No proszę. Ale rzeczywiście tak to niestety jest, że dla dzisiejszego pokolenia pewne sprawy są już oczywistością. Dla nas, dla ludzi przed nami były ogromną zmianą.
Tak, tak. To był rzeczywiście skok cywilizacyjny, tak jak mówię, z tą toaletą nawet na podwórku, prawda? Dzisiaj to jest absolutnie nie do pomyślenia. Ale nawet właśnie w tym wywiadzie, który wczoraj spisywałam, dzisiaj do szkoły, jak ktoś chce iść, to po prostu chodzi. Natomiast tam ojciec nie miał już szansy się wykształcić. Przyjechał do Słupska, miał czwórkę dzieci i powiedział, że każdy z was musi skończyć szkołę zawodową. Później, jak będziecie się chcieli, to jak najbardziej. Ale ta pani miała koleżankę, Kaszubkę. Było czworo rodzeństwa i co drugie mogło chodzić do szkoły, bo ich nie było stać. Więc pierwsze poszło do szkoły, drugie nie. Trzecie poszło do szkoły, czwarte już nie. Dla nas dzisiaj zupełnie nie do pomyślenia.
Zupełnie inna rzeczywistość i zupełnie inne okoliczności. No dobrze, to rozumiem, że będziemy co jakiś czas odnotowywać kolejne takie. A może zapytam jeszcze tak. Jest jakaś opowieść, która zrobiła jakieś szczególne wrażenie?
Wszystkie tak naprawdę, o czymkolwiek by to nie było, czy to jest historia rodziny żydowskiej, czy to jest historia gwałtu powojennego tutaj, czy to jest historia właśnie o tym, jak mieszkaliśmy w Sycewicach przy dworcu, przy linii kolejowej. To wszystkie przeżywam, tak samo to wiem, że przeżywała Dorotka. Tak naprawdę jak się spisuje ten wywiad, którego się samemu nie przeprowadzało, tylko ktoś inny, bo tak jak mówię, pracowałyśmy nad tym dwie, to się czeka na każde kolejne zdanie. Co będzie w tym kolejnym zdaniu? Co się ciekawego wydarzy? Bo to wszystko jest ciekawe. To, że niemieckie dzieci przyjeżdżały do szkoły na rowerach, do niemieckiej szkoły, bo takie też jeszcze funkcjonowały po wojnie i miały ręcznie robione skarpety. Takie szczegóły, to wszystko jest ważne, to wszystko jest ciekawe, bo to wszystko odchodzi tak naprawdę.
A ile z tych wspomnień tuż powojennych jest przekazywane dalej? Na jakim etapie można zauważyć, czy to w ogóle można zauważyć, że jakaś pamięć miejsca i wydarzeń wygasa?
Na pewno widać to na przykładzie dzieci, które przychodzą do nas. Bo ja prowadzę też zajęcia z dziećmi, przede wszystkim na tej wystawie na 5. piętrze w białym spichlerzu i pytam wprost, skąd jesteście? Ze Słupska. I może dobrze, że dzieci uważają, że są stąd, są wrośnięte w to miejsce. A skąd jest wasza rodzina? Babcia, prababcia. O, z Ustki. Natomiast skąd przyjechali, skąd się oni tutaj wzięli? Jak to w ogóle było, że Niemcy musieli wyjechać, przyjechali Polacy? Do końca chyba nie zdają sobie sprawy.
Czyli słabo jest tym przekazywaniem tej wiedzy, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy.
To jest też kwestia, myślę, wieku, bo nasze pokolenia, czy nawet pokolenia wcześniejsze mówią otwarcie, no my się nie interesowaliśmy, nie pytaliśmy, a potem było już za późno.
To jeszcze korzystając z okazji, zaprośmy na Noc Muzeów. To już
zapraszamy.
Bardzo, bardzo niedługo. Bardzo niedługo?
Bardzo niedługo. Wyjątkowa Noc Muzeów, bo w Zamku w Młynie i w Białym Spichlerzu i nawet w Czerwonym Spichlerzu będzie się bardzo dużo działo. Ogrywamy właśnie te późniejsze dekady. 70., 80. PRL, bo mamy wspaniałą wystawę zabawek z tego okresu, ale będą państwo mogli posłuchać też rozmaitych wykładów. Między innymi będzie właśnie spotkanie na temat osadników, a ja też będę mówiła o ilustratorach książek dla dzieci z czasów PRL-u.
Katarzyna Maciejewska, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.